Poranny gość Radia Rodzina.
Tomasz Siemoniak, minister MSWiA, koordynator służb specjalnych i wiceszef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy jest pan minister zaskoczony tempem podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o ograniczeniu prawa do azylu? Głowa państwa raczej czekała na podpisanie ustaw do ustawowego terminu, nie idąc raczej na rękę rządzącym. Skąd taki wartki zwrot akcji? Miał czas do 21 dni do 7 kwietnia.
Ważne, że prezydent podpisał. Natychmiast zostało wydane rozporządzenie przez Radę Ministrów. Zgodnie z procedurą, tam wniosek Straży Granicznej, opinia MSWiA, to wszystko działo się błyskawicznie i od północy obowiązuje to rozporządzenie. Nasza Straż Graniczna ma teraz prawo w określonych przypadkach odmówić wnioskom o azyl. To ważne, bo rośnie od kilku tygodni agresja na granicy, rośnie presja. Czekaliśmy na to i już nie będę wracał do tego, czy ten termin jest szybki, czy średni. Ważne, że prezydent podpisał, ważne, że działamy, na tym się w tej chwili skupiamy.
Jasne, panie ministrze, ale mimo wszystko, jeszcze rano wczoraj szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalarek mówił, że zamiast realnych działań, PR-owskie ustawki, jak z tą ustawą azylową, i jeśli mamy naiwnego premiera, który myśli, że ktoś przyjmie ustawę azylową, imigranci na puszczenie naszą granicę przez służby białoruskie i ruskie, decyduje się jednak nie przyjeżdżać tylko dlatego, że pan premier przyjął jakąś tam ustawę azylową.
Tak,
głos z Pałacu Prezydenckiego nie był jednostajne.
Ważne są fakty. Fakty są takie, że ta ustawa zawieszająca prawo do azylu jest jednym z wielu instrumentów, które stosujemy na rzecz bezpieczeństwa granicy. Uszczelniliśmy zaporę fizyczną. Ta zastana przez nasz rząd była do pokonania przez 20 sekund, więc dwa poprzeczne pierścienie, wielka, wielucetmilionowa inwestycja. Powstała zapora elektroniczna, unowocześniona. Ostatnio byliśmy na granicy, odebrać jej ostatni etap. Rozporządzenie o strefie buforowej, skierowanie sił wojska, policja, która była do grudnia, teraz jest w odwodzie, zmiany zasad użycia broni na granicy. Więc to jest cała seria przedsięwzięć i to, co obowiązuje od północy, jest kolejnym istotnym narzędziem po to, aby nielegalni migranci nie byli bronią używaną przeciw Polsce i funkcjonariusz Straży Granicznej miał prawo do oceny, czy ktoś uczciwie przybywa, ucieka przed prześladowaniami, jest w cudnej sytuacji, czy też chodzi o to, żeby destabilizować sytuację w Polsce. Więc nie rozumiem, że ktokolwiek może dezawuować to i w jakiś lekceważący sposób się odnosić do wielkiego wysiłku tysięcy funkcjonariuszy, żołnierzy na granicy.
To po co, panie ministrze, prezydent pisze list do premiera dotyczący ustawy azylowej, w której przypomina zmianę stanowiska rządzących. Jak pan to odbiera? Taki pstryczek? Kampanijny także?
No, mówię, nie chcę. No, prezydent chyba nie uczestniczy w żadnej kampanii.
No wiemy, gdzie najbliżej mu, po jakiej stronie.
Tak. No, jest nasze życie publiczne pełne właśnie takich dodatkowych komentarzy i oświadczeń. Ja się skupiam na pracy i ważne, że podpisał. Cokolwiek tutaj jeszcze było dodane do tego, to jest komentarzem, a nie istotą sprawy. Istota sprawy jest taka, że od północy nasza Straż Graniczna ma ważny, nowy instrument do zapewnienia bezpieczeństwa granicy.
Zapowiedział pan, że na granicy z Białorusią pojawią się nowe siły na odcinkach zagrożonych agresją hybrydową. Od kiedy?
Tak. To jest nasz plan wzmacniania Straży Granicznej. Razem to będzie 1500 etatów, w tym roku 500, tak zwana służba kontraktowa, trochę zmieniamy formułę. I chodzi o to, żeby Straż Graniczna miała te zdolności, które mają oddziały prewencji policji, czyli mogła działać w sposób zwarty, gdy mamy do czynienia z agresywnymi grupami migrantów napierającymi na granicę. Więc roczne szkolenie, w tej chwili zaczyna się rekrutacja, te osoby trzeba dobrze przygotować, przeszkolić i w pierwszych miesiącach przyszłego roku ta pierwsza 500 powinna się znaleźć na granicy. To jest bardzo ważne przedsięwzięcie, dlatego że przy ogromnej roli w tej chwili wojska jednak trzeba zakładać, że wojsko nie będzie tam zawsze, tak, że wojsko ma inne zadania, musi się szkolić, a ochrona granicy zgodnie z ustawami należy do Straży Granicznej. Stąd takie właśnie działanie odpowiadające na wyzwania rzeczywistości.
Dlaczego, panie ministrze, każdy obywatel powinien być przygotowany w warunkach ekstremalnych kryzysu przez 72 godziny? Takie słowa wiceszefa MSWiA.
No tak, to jest kwestia doświadczeń ze świata, doświadczeń z Ukrainy, też naszych własnych doświadczeń.
A my chyba nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy, panie ministrze, czasem, że powinniśmy mieć jednak takie zapasy chociażby w domu. No, oczywiście nie strasząc nikogo.
Nie straszymy nikogo, ale szczególnie na Dolnym Śląsku, gdzie i na Opolszczyźnie bardzo świeże jest doświadczenie wrześniowej powodzi. Myślę, że dla wielu osób było to takie mocne wskazanie, że trzeba być przygotowanym na pewne sytuacje, w których służby państwowe starają się pomóc wszystkim błyskawicznie, natomiast są ograniczenia, zerwane drogi, złe warunki, żeby mógł przylecieć śmigłowiec z pomocą. Więc rozsądek nakazuje przygotowanie pewnych rzeczy i zresztą dlatego razem z Ministerstwem Obrony przygotowujemy taki podręcznik, żeby po prostu ludzie wiedzieli, co mieć w domu, jak się zachowywać, jak unikać prostych błędów, które no, ktoś, kto nie wie, co zrobić, może popełnić. Więc nie straszymy, ale przygotowujemy się. Sytuacje wojenne, oby nigdy ich nie było, ale też muszą być tutaj kontekstem tych szkoleń. Natomiast jest w życiu bardzo wiele sytuacji takich, gdzie wiedza pomoże uratować życie, zdrowie, wiedza pomoże uratować być może jakieś inne osoby, więc ja jestem entuzjastą tych szkoleń, bo uważam, że im więcej wiemy na ten temat, im lepiej się przygotowujemy, tym sytuacji ekstremalnej, trudnej, kryzysowej, mniej ofiar cierpienia, trudności.
Kiedy te poradniki zagoszczą w domach Polaków?
Planujemy, że będą dostępne elektronicznie w kwietniu, natomiast w drugiej połowie roku planujemy wydrukowanie i wysyłkę do wszystkich gospodarstw domowych.
Termin to także kwietniowy programu ochrony ludności, w którym zostanie przedłożony Radzie Ministrów. Jest to aktualne?
Oczywiście tak, pracujemy każdego dnia nad tym dokumentem. On jest w tej chwili przedmiotem konsultacji i z Ministerstwem Obrony, z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, z ekspertami. To jest bardzo poważna sprawa, bo on ukierunkuje działania w sferze ochrony ludności na najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat, więc z jednej strony dopracowujemy ten program, z drugiej wydajemy kolejne rozporządzenia do ustawy, które obowiązują od 1 stycznia. Ważne rozporządzenia, bo one mówią, jakie warunki musi spełniać schron, miejsce ukrycia. To jest coś, na co wszyscy czekają, bo musimy wiedzieć po prostu, na czym stoimy i co jest do zrobienia. A ten program pokaże właśnie, na co chcemy wydawać pieniądze, jakie te mechanizmy zastosować, jak wykorzystać to, co mamy. Tutaj zwracam uwagę, mówiliśmy już o tym, szkoły, tak zwane tysiąclatki, które były budowane w latach 60. ze schronami. Można właśnie do tych rzeczy, które są może zaniedbane, może wykorzystywane w inny sposób, wrócić. To jest optymalne działanie wykorzystujące te możliwości, które mamy. Więc na pewno wszystkich terminów dotrzymamy, bo to są rzeczy absolutnie krytyczne i ważne.
Duża odpowiedzialność będzie na samorządach. Jak one reagują na te zmiany, panie ministrze?
Bardzo żywo. To znaczy mamy tutaj czasami gorące dyskusje, ale to są dobre dyskusje, bo o coś, tak? To nie jest tak, że tutaj chodzi o jakąś kłótnię, tylko po prostu spieramy się, jak pewne rzeczy lepiej jeszcze zrobić. Jesteśmy w cyklu szkoleń, które Akademia Pożarnicza, obowiązkowych dla starostów, prezydentów, Akademia Pożarnicza w Warszawie organizuje, czterodniowe, poważne, solidne. Chcemy, żeby właśnie samorządowcy przede wszystkim mieli wiedzę, mogli przećwiczyć, zapytać, być absolutnie przygotowani. Rozmawiam z samorządowcami, też dolnośląskimi, opolskimi, którzy już mieli swoją rundę szkoleń, są zadowoleni z tego. To są po prostu praktyczne rzeczy z praktykami, ze strażakami doświadczonymi, doświadczenia z innych państw. Myślę, że każdy samorządowiec, nawet taki, który ma kilkanaście lat już w swojej funkcji, może się czegoś ważnego dowiedzieć, bo każdy kryzys jest inny od poprzedniego, każdy kryzys niesie ze sobą nowe wyzwania i myślę, że to jest bardzo ważny element prowadzenia tej ustawy, ta powszechna edukacja i będziemy też na poziomie wójtów, na poziomie gmin różne działania podejmowali, żeby po prostu wszyscy byli przygotowani, wiedzieli, co mają robić.
A czy ja, panie ministrze, powinnam się szykować na szkolenie wojskowe?
Takie możliwości będą stworzone. Chcemy, żeby...
Pytam w imieniu oczywiście tej słuchaczy także.
Ochotniczo, tak. No, pani redaktor na pewno bardzo tutaj ważną osobą była, bo chcemy, żeby też wykorzystywać dla państwa te umiejętności, które mamy zawodowo, tak? Umiejętność mówienia do ludzi, prowadzenia audycji radiowej, przygotowania pewnych rzeczy. Mamy ochotników, informatyków, którzy najbardziej się mogą przysłużyć ojczyźnie właśnie jako informatycy prowadząc pewne działania. Więc każdy absolutnie jest bardzo pożądany. Szkolenia będą ochotnicze dla chętnych, natomiast zachęcam mocno też oczywiście kobiety do tego, żeby gdy ta oferta, Ministerstwo Obrony nad tym pracuje, my też mamy tam swój wkład jako MSWiA, żeby po prostu z tego korzystać. To jest ważna rzecz i też nie do zlekceważenia jest taki element pewnego współdziałania, budowania kapitału społecznego. Bardzo bym chciał, żeby taki fenomen, jakim są ochotnicze straże pożarne w Polsce, które przede wszystkim oczywiście ratują, gaszą pożary, ale też integrują lokalną społeczność, żeby więcej też takiej integracji było w miastach, w większych ośrodkach, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że w razie kryzysu współdziałanie jest absolutnie podstawą i sąsiad może pomóc sąsiadowi, mogą razem pomóc starszej sąsiadce. Tak, to jest niesłychanie istotna sprawa, która stanowi o sile, bo to czołgi to nie wszystko. Są super ważne czołgi, samoloty, rakiety, ale najważniejsi są ludzie. I ci, którzy noszą broń, ale i ci wszyscy, którzy tworzą siłę taką społeczną do tego, żeby się nawzajem ratować, nawzajem pomagać. Więc gorąco zachęcam panią redaktor, słuchaczy Radia Rodzina do tego, żeby śledzić te możliwości i dać sobie szansę na to, żeby być lepiej przygotowanym.
Ja jestem na tak, panie ministrze, ale zapytam jeszcze o kontekst wojny w Ukrainie. Dlaczego USA analizuje warunki Rosji, a Francja dziś i Unia Europejska jednak je odrzucają?
No to jest kwestia podejścia do negocjacji. Moja wiedza tutaj jest taka, że po prostu też nie zawsze wiemy wszystko, nie wszystko się mówi publicznie.
Ale Macron deklaruje, nie zniesiemy sankcji.
No tak, myślę, że to
a
jest...
A druga strona za oceanem jednak czuje inaczej.
Polityka międzynarodowa to nie jest kwestia czucia, ani nawet nie kwestia oświadczeń w różnych sprawach, tylko kwestia faktów i efektów tych negocjacji. Zobaczymy. Na pewno jest bardzo daleko do porozumienia, na pewno wszyscy chcą pokoju, natomiast warunki, na jakich on będzie zawarty i przede wszystkim utrzymany, no to jest niesłychanie skomplikowana kwestia, więc ja zawsze pytany o te sprawy, gorąco zachęcam do takiej ostrożności w sterowaniu sądów i wyroków, bo każdy dzień przynosi nowe zdarzenia, nowe informacje i nie warto za dużo powiedzieć w określonym momencie, bo następnego dnia może wyglądać rzeczywistość inaczej. Kilka tygodni temu wydawało się, że stosunki amerykańsko-ukraińskie weszły w bardzo złą fazę po spotkaniu prezydentów w Białym Domu, ale to wszystko się odbudowało, zmieniło. Widać wyraźnie teraz, że Ukraina dobrze współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, że zbudowało się zaufanie. Natomiast oczywistym problemem jest postawa Rosji, która najwyraźniej nie chce pokoju i Stany Zjednoczone, społeczność międzynarodowa muszą sobie z tym poradzić. Ja myślę też, że patrząc na intensywność konsultacji między Stanami Zjednoczonymi a europejskimi politykami, że to też jest trochę taki podział głosów. Jedni zwracają uwagę bardziej na to, drudzy na to i to tak polityka po prostu wygląda międzynarodowo.
To jeszcze krajowa polityka. Czy sprawa Andrzeja Szejny jest obciążeniem dla koalicji?
wiceszefa MSZ. Tak. To na pewno to nie są miłe sytuacje, natomiast oświadczenia pana ministra Szejny, takie uczciwe postawienie spraw, myślę, że jest to ważna kwestia. Kilka tygodni temu podobnie zachował się poseł Konfederacji, więc myślę, że to jest kwestia taka, żeby rozwiązać to w takim sensie oczywiście jakoś politycznym, to jest sprawa koalicji, rządu, premiera.
A powinien być ministrem w rządzie dalej, bo obecnie przebywa na urlopie?
Ja nie chcę komentować, czy powinien, czy nie powinien. Natomiast myślę, że też warto zwrócić uwagę na ten aspekt alkoholu, chorób alkoholowych.
To może powinien stanąć alkomat w parlamencie?
Nie, to by było takie, bym powiedział, strywializowanie tej kwestii, że powinniśmy więcej wszyscy, to nie tylko władze państwowe czy Kościół, który robi przecież bardzo wiele, jeśli chodzi o walkę z alkoholizmem od lat, od dziesięcioleci, ale że my wszyscy też powinniśmy mocniejszą uwagę zwrócić na kwestie chorób alkoholowych, alkoholu, bo jak widać od ministra po posła, czy naszych sąsiadów różnych, czy znajomych, to ten problem może dotknąć. Ja bym tak na to patrzył. Ale oczywiście jest perspektywa polityczna i z pewnością liderzy koalicji, premier ten problem rozwiąże.
Perspektywa polityczna, to dlatego Lewica wchodzi w buty liderowi PSL, wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Rząd powołał specjalną komisję, która miała zgłębić temat funduszu kościelnego i położyć na stole pewne autorskie propozycje, ale teraz jest to jakby elementem kampanii Lewicy. Zgodzi się pan ze mną?
Zespół premiera Kosiniaka-Kamysza, pracowałem w tym zespole.
Tak, rozmawialiśmy ze sobą niedawno, jeszcze z końcem lutego.
Przygotował rozwiązania. Te rozwiązania omówiliśmy w ramach komisji wspólnej rządu, przedstawicieli rządu episkopatu i postanowiliśmy wspólnie, że będzie pracować nad nimi komisja konkordatowa. Publicznie o tym mówiliśmy kilka tygodni temu. Z premierem Kosiniakiem występowaliśmy na konferencji w sekretariacie Episkopatu Polski, tak. I o tym żeśmy mówili. Komisja konkordatowa jest w trakcie powoływania, więc no, ja myślę, że to jest właśnie taki element kampanii wyborczej, bo pewien kierunek, pewne rozwiązanie zostało przyjęte i no, nie chcę tego jakoś specjalnie komentować. Wydaje mi się, że...
Chyba chce podbić Lewica słabe słupki pani Biejat, kandydatki na urząd prezydenta.
Krytyka premiera Kosiniaka-Kamysza w tym kontekście jest bardzo niesprawiedliwa, tak bym to powiedział, bo swoje zadanie wykonał. To nie była łatwa praca, to jest sprawa wymagająca wyliczeń, analiz. Rozpatrywaliśmy różne warianty, uczestniczył w tym minister finansów, informowaliśmy premiera, więc zarzut, że tutaj premier Kosiniak tej sprawy nie załatwił, jest bardzo niesprawiedliwy, bo to jest nieprawda po prostu.
A czy nie niepokoją pana ministra ostatnie sondaże partyjne, w którym premier Donald Tusk straciłby koalicjantów? Trzecią drogę i Lewicę.
Panie redaktor, szanowni państwo, ja jestem tak przygotowany już przez lata bycia w polityce do komentowania sondaży w dowolny sposób.
Ale chyba zaskoczył pana ministra ten sondaż. Proszę? Czy tylko zaskoczył pana ten sondaż opinii 24, tylko trzy partie w Sejmie?
Nie zaskoczył, bo zdaję sobie sprawę z tego, że sondaże falują i w tej chwili na sondaże partyjne bardzo mocno wpływa kampania prezydencka i wyraźnie ukształtowała się czołówka trzech kandydatów, to znaczy na czele prezydent Rafał Trzaskowski i potem przerwa i wyrównana stawka dwóch kandydatów.
Zgadza się, jakby mijanka powoli, bo tam jest jeden punkt procentowy.
Tak, tak, więc to się przenosi na sondaże partyjne oczywiście, tak, to znaczy jeżeli kandydat danej partii ma słabe notowania, to i się przenosi to na partię, więc ja się spodziewam, że po wyborach prezydenckich notowania wrócą do poprzednich proporcji raczej, tak? Oczywiście konsekwencje tej kampanii też będą widoczne w polityce, natomiast ja bym w tym momencie się nie przywiązywał, znaczy ważne są mandaty w Sejmie, wybory nie minęły jeszcze pół kadencji, przecież to dopiero jesienią, więc nie emocjonowałbym się tym. Ważniejsze są w tym momencie sondaże prezydenckie, bo wielkimi krokami zbliżamy się do 18 maja, do wyborów i to też, że ta kampania będzie nabierać dynamiki, tak? Bo na razie jeszcze trochę tak jest, że widać mobilizację dopiero sztabów, kandydatów, sympatyków, ale sądzę, że będzie to coraz dynamiczniej się kształtowało.
Jest pan zadowolony z kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego? Nie wydaje
bardzo
się panu
dużo
trochę...
pracuje, bardzo dużo jeździ, więc to jest widoczne, ważne.
Czemu nie chce pokazywać się w mediach, a udzielił wywiadu pewnemu raperowi, a nie na przykład mediom mainstreamowym?
No ja myślę, że w tych mediach mainstreamowych, które transmitują jego spotkania prawie codziennie, jego wypowiedzi, jest przez cały czas. Trudno jest udzielać wywiadów tak na odległość, bo każdy może zobaczyć sobie w sieci, jest codziennie w telewizji.
Panie ministrze, nam się dobrze rozmawia na odległość, mimo wszystko.
No, ale ja nie jestem kandydatem w wyborach.
Wszystko przed panem.
Więc myślę, że tutaj w trochę innym trybie funkcjonuje. Nie unika mediów na pewno Rafał Trzaskowski. Nie unika pytań, odpowiedzi, jest dostępny, odpowiada na pytania ludziom. Więc myślę, że jest to trochę takie organizacyjne ograniczenie zawsze. Z Radiem Rodzina można zawsze też i na odległość rozmawiać. Natomiast wywiady telewizyjne, no to jednak wymagają obecności w studiu. Wyjątkiem jest, że to jest gdzieś tam z terenu i zawsze trudne i dla redakcji, do tego, z którym ten wywiad jest przeprowadzany. Więc ważne jest, w jaki sposób kandydaci są dostępni dla mediów, czy odpowiadają na wszystkie pytania, czy są konferencje prasowe, no to niech wyborcy tutaj teraz sobie porównają, tak, tę czołową trójkę, jak wygląda ich dostępność dla mediów.
Próbujemy mówić pana Rafała Trzaskowskiego. Może nam się uda, bo już kilku kandydatów na urząd prezydenta mieliśmy w porannej rozmowie. Panie ministrze, proszę zdradzić plan przyjazdu na Dolny Śląsk. W jakim celu, gdzie i z kim się pan spotyka w Wałbrzychu?
No ważna bardzo konferencja Miasta Wyzwań. To jest inicjatywa prezydenta Romana Szolneja, prezydenta Wałbrzycha, który skupił wokół siebie grono kilkudziesięciu samorządowców właśnie z takich miast jak Wałbrzych, na Dolnym Śląsku, Jelenia Góra, Legnica, ale też i mniejszych, wskazując, że te miasta mają szczególne problemy. To jest depopulacja, to znaczy, że zmniejsza się ich populacja. Wałbrzych, moje rodzinne miasto, gdy kończyłem liceum, miało 140 tysięcy mieszkańców, teraz spadło poniżej setki. To jest dramatyczny spadek populacji, dotyczący zresztą większości miast na Dolnym Śląsku. To są kwestie rozwojowe, w jaki sposób kształtować system podatkowy, dotacji, subwencji. O tym też prezydent Szczełem chce rozmawiać. Będziemy razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, mamy tam wystąpienia, więc bardzo się cieszę na tę konferencję, bo uważam, że właśnie specjalnie nasze państwo powinno działać na rzecz miast, które mają duże problemy. Rozmawialiśmy o tym też z ministrem funduszy europejskich, panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Jesteśmy w całej serii spotkań na temat tego, jak wspierać miasta od wschodu do zachodu, od północy do południa. Więc szykuje się bardzo ciekawa konferencja i wiem też, że samorządowcy, bo jestem w żywym kontakcie z samorządowcami, szczególnie dolnośląskimi i opolskimi, wiele sobie po tej konferencji obiecują. I my na pewno z ministrem finansów będziemy się starali sprostać oczekiwaniom takiej poważnej rozmowy o miastach, o Polsce, o finansach, o tym, co z Krajowym Planem Odbudowy, co z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, co z różnymi ekologicznymi inicjatywami, które są celem różnych perspektyw tutaj rozwojowych w Unii Europejskiej. Także i cieszę się, że to w Wałbrzychu, bo Wałbrzych, patrząc na 36 lat ostatnie, no to jest miastem, które strasznie zostało dotknięte transformacją, upadek górnictwa, który pociągnął za sobą no, taką absolutną degradację wszystkich dziedzin życia. I potem...
Musimy kończyć, panie ministrze. Mhm.
i potem od 20 kilku lat wraz ze strefą ekonomiczną, kolejnymi inwestycjami, potem dynamiczną prezydenturą Romana Szulemajotba 11 Wałbrzych ruszył. I to też jest jakby ważny element i ważny przykład.
Ja myślę, że pan cieszy się nie tyle na tę konferencję, a także, że odwiedzi pan nasz region, Dolny Śląsk. Bardzo dziękuję.
To zawsze.
Tomasz Siemoniak, minister MSWiA, koordynator służb specjalnych i wiceszef PO. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Poranny gość Radia Rudzi.